Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Zanim przejdę do treści kazania, to podzielę się z Wami pewną historią, której nie planowałem, ale pomyślałem sobie, że będzie warta opowiedzenia. Spotykaliśmy się kiedyś, jeździliśmy do wspólnoty w Kłodzku, do pewnej rodziny chrześcijańskiej. Bardzo się zaprzyjaźniliśmy z tą rodziną, w ogóle z tą wspólnotą, społecznością. Nasza córka postanowiła kiedyś narysować portret jednego z wujków. No i wszystko by było fajnie, jak ten portret narysowała. Wujek tak patrzy na niego, widzi swoją twarz, widzi jeża na głowie, ale nie widzi uszu. Mówi, no bo tak jest właśnie z wujkiem, że wujek nie słucha, nie słyszy. No i teraz chciałbym się też pomodlić właśnie o to, żebyśmy nie tylko potrafili słuchać, ale żebyśmy potrafili usłyszeć. Dobry Boże, prosimy Cię o to właśnie, abyśmy potrafili słuchać Twojego słowa, ale przede wszystkim usłyszeć to, co Panie chcesz, abyśmy przez nie słyszeli. Aby Twój Duch Święty zmieniał nasze życie, aby to słowo zmieniało nasze życie, bo chcemy być, Panie, poddani właśnie Twojej woli, Twojemu słowu. Okazuje się, że większość z nas to słuchacze na półgwizdka, a nasza pamięć po rozmowie dziurawieje szybciej niż nam się wydaje. Może sobie pomyślisz, no nie może być przecież tak źle z nami. Muszę cię zmartwić. Statystyki dotyczące słuchania są dość brutalne dla naszej pewności siebie. Oto co mówią liczby. Mimo że na słuchaniu spędzamy średnio 45% czasu przeznaczonego na komunikację, więcej niż mówieniu czy czytaniu, nasza wydajność jest zaskakująco niska. Przeciętny człowiek słucha zaledwie z 25% wydajnością. Oznacza to, że źle interpretujemy lub po prostu wyłączamy się przez 75% czasu, gdy ktoś do nas mówi. W sumie zastanawiałem się, czy mówić dalej. Pamięć o tym, co usłyszeliśmy, ulatuje w ekspresowym tempie. Zaraz po rozmowie zapamiętujemy średnio właśnie od 25 do 50% przeznaczonych, przekazanych informacji. Po 48 godzinach ta liczba spada o połowę. Zostaje nam w głowie zaledwie 25 lub mniej pierwotnego przekazu. Po godzinie niektóre źródła wskazują, że zaledwie 20% treści zostaje w pamięci krótkotrwałej, jeśli nie jesteśmy osobiście zainteresowani tematem. Głównym powodem, dla którego tak słabo słuchamy, jest konstrukcja naszego mózgu. Powstaje tak zwana luka prędkości. Mówimy w tempie od 125 do 175 słów na minutę. Nasz mózg potrafi jednak przetwarzać informacje z prędkością od 450 do nawet 500 słów na minutę. Ponieważ mózg nudzi się wolnym tempem mowy drugiego człowieka, wykorzystuje nadmiar mocy przerobowej na inne rzeczy. Planowanie obiadu, sprawdzanie powiadomień w telefonie lub układanie riposty. To dlatego tak często słyszymy, ale nie słuchamy. Czasami mamy taki okres w życiu, że nie słuchamy, a później żałujemy, bo mogliśmy słuchać. Jak słuchać, doradza nam Jakub. Popatrzmy proszę w świetle Biblii, jak na ten temat wypowiada się w swoim liście, odnosząc się do wspomnianej kwestii słuchania, ale również mówienia i innych zagadnień. Spójrzmy proszę na fragment pierwszego rozdziału od wersetu 19 do 27. Kochani przyjaciele, bądźcie bardziej skłonni do słuchania niż do mówienia lub wybuchania gniewem. Gniewając się, człowiek nie czyni bowiem tego, co podoba się Bogu. Wyrzućcie więc ze swojego życia wszelki brud oraz zło i z pokorą przyjmijcie zasadzone w was Słowo Boże, które może doprowadzić was do zbawienia. Wprowadzajcie je jednak w czyn, a nie bądźcie słuchaczami, którzy tylko udają, że słuchają. Człowiek, który słucha słowa, ale nie wprowadza go w życie, przypomina bowiem kogoś, kto przygląda się w lustrze, popatrzy na siebie i odchodzi, zapominając, jak wygląda. Natomiast ten, kto poznał doskonałe prawo dające wolność i przestrzega go, nie jest słuchaczem, który szybko zapomina o tym, co słyszał. Wręcz przeciwnie, wprowadza słowo w czyn, a Bóg błogosławi jego działanie. Jeśli ktoś uważa się za pobożnego człowieka, a nie panuje nad swoim językiem, to oszukuje samego siebie, a jego pobożność jest bezużyteczna. Prawdziwa i czysta pobożność, której oczekuje Bóg, nasz Ojciec, polega na pomaganiu sierotom i wdowom w ich ciężkiej sytuacji oraz nie uleganiu złym wpływom tego świata. Patrząc na ten fragment, nie da się nie zauważyć zagadnienia słuchania, któremu Jakub poświęca tak wiele uwagi. Już na samym początku zaznacza on, aby każdy człowiek był skory, skłonny, chętny do słuchania, w przeciwności do tego stawia argument, aby nie być zatem skłonnym do mówienia. Zwraca on ponadto uwagę, iż oprócz mówienia, do którego, przyznajmy się sami, mamy bardziej skłonność, i to chyba w każdym etapie naszego życia, to powinniśmy zwrócić również albo uważać na gniew, na zło, na nieczystość, na plugawość, jak również na niepowściąganie swojego języka, które to towarzyszą nadmiernej chęci mówienia. Ile z całego naszego mówienia, przede wszystkim w formie złości, gniewu, nieodpowiedniej postawie, przynosi dobry rezultat? Patrząc na statystyki, w czasie normalnej komunikacji niewiele zostaje zapamiętane. A co dopiero w przekazie budowanym w napięciu i gniewie? Jaki ma cel taka postawa? Jaki jest tego rezultat? Jakub argumentuje to tak, że postawa ta nie czyni sprawiedliwości i nie podoba się Bogu. Co zatem czynić? Jakub daje nam prostą radę. Odrzućcie. Lub, jak podają inne przykłady, wyrzeknijcie się tego wszystkiego, co nie jest sprawiedliwe. Usłyszmy, proszę, to jeszcze raz. Gniew, złość, nieczystość, niegodziwość, wszelki brud nie czynią sprawiedliwości, są sprzeczne co do tego, co podoba się Bogu. Patrząc racjonalnie na to, co mówi Jakub, i zadając sobie pytanie, co pozytywnego mogą przynieść te wszystkie cechy, postawy w życiu człowieka, kiedy jest w nim gniew, złość, które możemy określić mianem grzechu? Tak, właśnie mianem grzechu. Odpowiedź może być tylko jedna. Nic dobrego. Zatem dobrą radą jest, aby mniej mówić, co gorsza, w gniewie i złości, zapalczywości, a więcej słuchać. Posłuchajcie proszę historii o dwóch posłańcach. Pewien młody i ambitny władca, król Julian, słynął z porywczego charakteru. Kiedy jego królestwo nawiedziła susza, nakazał sprowadzić najmądrzejszych inżynierów, by zbudowali system kanałów. Gdy prace dobiegły końca, przyszedł do niego Marek, stary, doświadczony doradca. Marek powiedział: królu, kanały są gotowe, ale ziemia jest twarda. Jeśli puścimy wodę za szybko, nurt rozerwie brzegi i zaleje uprawy, zamiast je nawodnić. Musimy poczekać 3 dni, aż grunt osiądzie, i wpuszczać wodę etapami. Król Julian, będąc pod presją, głodu i w złym humorze, wpadł w gniew. Chcesz mi powiedzieć, że po tym wszystkim, co zrobiliśmy, mam czekać? Moja wola jest prawem. Woda ma popłynąć teraz. Wtedy nadszedł Stefan. Król wygnał Marka, uznając go za tchórza, który nie ma wizji, ale wtedy właśnie nadchodzi Stefan, młody urzędnik, który słyszał całą rozmowę. Zamiast się gniewać, król jest porywczy, postanowił zastosować dobrą radę. W praktyce, ale w sposób dyplomatyczny. Podszedł do króla i powiedział: wielki królu, twoja wola jest najważniejsza. Jednak aby twoja potęga została w pełni ukazana, sugeruję mały test. Jeżeli puścimy wodę etapami, tak jak sugerował Marek, woda dotrze do najdalszych krańców królestwa i wykaże, że twój system jest nieskończenie doskonały. Jeśli zrobimy to naraz, Efekt może być chaotyczny, co umniejszy twoją chwałę. Król, słysząc, że to służy jego chwale, ochłonął. Złość ustąpiła racjonalnemu myśleniu. Mądre słowa, Stefanie, zróbmy tak, jak sugerujesz. W naszym życiu potrafimy być w postawie gniewu i złości i nie słyszeć nawet, gdy ktoś udziela nam dobrych rad. Ale zdarza się, iż pojawiają się ludzie, którzy potrafią do nas dotrzeć. Jeżeli ludzie potrafią udzielać dobrych rad, to ileż dobry Bóg, który jest miłością, chce dać nam to, co dobre i udzielić cennych wskazówek. Tak więc, kiedy Bóg mówi, stań w postawie milczenia i odrzuć to, co złe i grzeszne w twoim życiu, bo tylko wtedy jesteś w stanie usłyszeć. Posłuchajmy, jaką kolejną wskazówkę pozostawia nam Jakub w swoim liście. 21 werset. Naszego rozważania zaczyna się słowem odrzućcie, ale za chwilę w tym samym wersecie Jakub dodaje słowo przyjmijcie. Jakub chciałby nam powiedzieć, przyjmijcie ochoczo, nie tylko z łagodnością, ale i radością, w pokorze zaszczepione was słowo, dodając przy tym uzasadnienie, dlaczego mamy tak zrobić. Bo słowo jest tym, które może was zbawić. Jakub nakreśla nam pewną zasadę, nadaje nam pewien kierunek, aby możliwe było przyjęcie czegoś, najpierw musi nastąpić odrzucenie. Wracając do postawy gniewu, złości, do trwania w grzechu, która zaślepia nie tylko nasze umysły, ale i dusze, nie jesteśmy w stanie w tej postawie nic przyjąć, ponieważ duchowo jesteśmy ślepi i głusi. Tylko dzięki Bożej łasce jesteśmy w stanie zmienić, bo prawda jest taka, to zmienić, bo prawda jest taka, iż tylko Bóg jest w stanie nas zmienić. I to właśnie czyni, dając nam możliwość przyjęcia doskonałej ofiary za nasz grzech, za nasze winy w osobie Pana Jezusa Chrystusa. To, o czym mówił dzisiaj Paweł. A Pan Jezus jest Zbawicielem. Owa dobra nowina zbawienia zwiastowana dzisiaj jest całemu światu. Właśnie przez Słowo. Werset 18, poprzedzający nasz rozważany fragment, mówi, gdy zechciał, zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwszym plonem jego stworzeń. Patrząc na to, co objawia nam Bóg przez słowa Jakuba w tym liście, słyszymy jakby pojawiający się ton, który później Paweł zapisze w liście do Rzymian, 10 rozdziale, 17 wersecie słowami. A zatem wiara jest ze słuchania, a słuchanie przychodzi za sprawą słowa Boga. Jeżeli popatrzymy od tyłu na ten fragment, to zauważymy, iż za sprawą słowa Boga przez słuchanie rodzi się wiara. A wiara, która rodzi się ze słuchania Bożego Słowa, które przyjmujemy, czyni w nas zmianę. Początkiem tej zmiany jest odrzucenie tego, co grzeszne, dla tego, co sprawiedliwe w oczach Boga. Uznanie się za człowieka grzesznego i odrzucenie takiego stylu życia dopiero otwiera nam drogę do przyjęcia tego, co sprawiedliwe i dobre. Dobre i zbawienne dla nas. Jakub chciałby rzec, przyjmijcie z radością słowo, które zbawi wasze życie, zachowa was od złego, poprowadzi was ścieżką sprawiedliwości. Ale zadajmy sobie pytanie, czy jest to w ogóle możliwe? Odpowiedź brzmi tak. A czy jest to łatwe? Wcale nie. To wymaga czasu, cierpliwości i wspomnianej przez Jakuba łagodności. To trochę tak jak w historii o odzyskanym blasku. Pewien kolekcjoner znalazł na strychu stare płótno. Przez dziesięciolecia pokrywało się ono kurzem, sadzą z kominka i pajęczynami, a stało się ciemną, brudną plamą, na której nic nie było widać. Przyniósł je do mistrza renowacji. Ten najpierw wziął delikatne pędzle, specjalne roztwory i milimetr po milimetrze ściągał warstwy brudu i starego, zżółkniętego werniksu. Wiedział, że dopóki ta skorupa zalega na wierzchu, obraz jest martwy. Gdy płótno było już czyste, mistrz nie zostawił go tak po prostu. Zaczął nanosić na nie świeże, szlachetne barwniki i drogocenny olej, który miał wniknąć w strukturę starej farby, by ją nawilżyć i ożywić. płótno piło tę substancję, pozwalało jej stać się częścią siebie. Dopiero gdy ta nowa warstwa stała się jednością z obrazem, kolory odzyskały swoją głębię. Na samym końcu właściciel nie schował obrazu do piwnicy. Powiesił go w centralnym miejscu w galerii, by każdy, kto przychodzi obok, mógł zobaczyć to piękno. Obraz zaczął w końcu robić to, do czego został stworzony. Zachwycać i zmieniać atmosferę całego pomieszczenia. Twoje życie może być jak ten obraz, przykryte wieloma warstwami, które zakrywają prawdę. Jeśli nie rozpoczniesz etapu oczyszczania, żaden ratunek nie jest możliwy. Stań się płótnem, które nasiąka słowem w głąb. To czas wewnętrznej przemiany, gdy pijesz to, co dobre, to, co daje życie, a także rozpoczynający się proces, który pozwoli tobie w praktyce stać się odnowionym dla Boga. A zatem, kiedy słuchasz, co Bóg mówi przez swoje słowo, jesteś w stanie nie tylko odrzucić grzeszną naturę, ale przyjąć z radością w wierze cenny dar zbawienia dla nowego życia. Patrząc dalej na omawiany fragment listu Jakuba, nie wszystkim się to udaje. Wygląda na to, że nie każdy, kto słucha, odrzuca i nie każdy, kto słucha, przyjmuje. Jakub przedstawia nam obraz człowieka przyglądającemu się sobie w lustrze. Patrzy i nic nie widzi. Brak jakiejkolwiek refleksji, zastanowienia. Nie widzi brudu swego życia. Jest duchowo głuchy na Boże wołanie. Duchowa ślepota nie pozwala mu dostrzec istoty problemu, wspomnianego już przeze mnie grzechu. Jakub porównuje tego, który nie widzi problemu swego naturalnego odbicia, do słuchacza, który nie zmienia się pod wpływem słowa. Osoba ta oszukuje samego siebie, jak mówi Jakub, ale oszukuje również własne serce i odchodzi taką, jaką jest, taką, jaką była, bez zmiany. Natomiast słuchacz, który odrzucił grzeszną naturę, jest tym, który wpatruje się w doskonałe prawo wolności i trwa w nim. Ten staje się wykonawcą dzieła i Jakub mówi innymi słowy, zachęcając nas do tego, aby być właśnie wykonawcami. Dlatego w 22 wersecie mówi: bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami. Słuchacz może oszukiwać samego siebie, oszukiwać swoje serce, natomiast wykonawca jest tym, który bada, który szuka, a następnie znajduje i trwa w tym, co cennego znalazł. To, co daje życie, właśnie to znajduje to, co daje życie. Wykonawca nie zapomina, on wpatruje się w słowo, aby czynić dzieła w pełnym oddaniu i ufności Bogu. Doskonałe prawo wolności, czyli zaszczepione w nas słowo, daje nam zdolność do miłości tam, gdzie jej wcześniej nie było. A przede wszystkim wolność od grzechu. Kto tak czyni, ten błogosławiony będzie w działaniu. Z bierności przejdź do aktywności. Nie udawaj, że słuchasz, podejmij konkretne czyny, bo samo przyjęcie nic jeszcze nie daje. Jeśli podejściu nic się nie zmienia w twoim zachowaniu czy sposobie życia, które do tej pory prowadziłeś. W życiu możesz mieć wolność i obietnicę błogosławieństwa, ale ten dar, ta nagroda nie płynie z samej wiedzy, ale z konsekwentnego działania, właśnie z tych kroków, które chcemy podjąć i podejmujemy. To podobnie jak w historii o mapie i górskiej zamieci. Grupa turystów utknęła w wysokich górach, gdy nagle przyszła gęsta mgła i mordercza zamieć. Widoczność spadła do zera, a oni stracili orientację. Schronili się w małej lodowatej jaskini. Jeden z nich miał przy sobie mapę i kompas, który dostał od doświadczonego przewodnika. Siedząc w mroku, turysta wyciągnął mapę. Wszyscy zaczęli ją studiować przy świetle latarki. Widzieli dokładnie wyrysowaną ścieżkę, widzieli, gdzie są szczeliny i gdzie znajduje się bezpieczne schronisko. Samo patrzenie na mapę dawało im chwilowe poczucie schronienia, spokoju, ale ich ciała wciąż drżały z zimna. Gdyby zostali w tej jaskini, studiując mapę do rana, zamarzliby z papierem w dłoniach. W pewnym momencie lider grupy wstał i powiedział: mapa mówi, że musimy iść 10 kroków w lewo, a potem ostro w górę. Jeśli tu pozostaniemy, zginiemy. Zwinął mapę, schował ją do kieszeni i jako pierwszy wyszedł w Śnieżyce. Każdy krok był walką, ale każdy krok przybliżał ich do ciepłego schroniska. Dopiero gdy zaczęli iść zgodnie z liniami na papierze, które były wyrysowane, mapa przestała być tylko obrazkiem, a stała się ratunkiem. Słowo jest jak mapa. Możesz je znać i analizować, a nawet podziwiać jej dokładność, jak słuchacz lub człowiek pobożny, o którym również Jakub wspomina w swoim liście. Problem może być jednak w tym, że słuchasz jak ten, który patrzy na mapę i myślisz, że jesteś bezpieczny, czy to w jaskini, czy nawet w kościele. Ale zapominasz, jak wyglądasz albo co robisz. W rzeczywistości znajomość trasy nie zmienia twojego położenia. Marzniesz w swoich problemach. Ratunek nie nadejdzie w trakcie tylko czytania mapy, ale w trudzie marszu według jej wskazówek. Aby doświadczyć błogosławieństwa, należy przejść z teorii do działania. Tak jak turysta, musisz zaufać liniom na papierze, turysta, który zaufał liniom na papierze, tak ty musisz zaufać słowu, podejmując działanie, które objawi się w miłości do innych, jak również powściąganiu swojego języka. Pamiętaj, język jest jak kompas. Jeśli przekłamuje północ, cała twoja droga czy pobożność prowadzi na manowce. Nawet gdy działanie to jest trudne i wymaga wysiłku, wiedz, że błogosławieństwo jest naturalnym skutkiem marszu. Według mapy, którą jest słowo, dopiero ruch sprawia, że martwe linie na papierze zmieniają się w realny ratunek i ciepło schronienia. Ale pamiętajmy, aby uważać na pewne rzeczy. I ty i ja uważaj na to, że w drodze, jak ten turysta w zamieci, musimy się pilnować, aby nie zboczyć z trasy i nie wpaść w miejsca, które nas obciążą i unieruchomią. Dbaj, by podczas marszu nie nasiągnąć brudem, który wcześniej wyrzuciłeś ze swojego życia. Wykonanie słowa to proces, w którym pilnujesz, by słowo zmieniało świat wokół ciebie, a nie świat zmieniał ciebie. Nie bądź tylko biernym słuchaczem, lecz odważnie przełóż usłyszaną prawdę na konkretne czyny, bo dopiero życie zgodnie ze słowem uwalnia cię od złudzeń i przynosi Boże błogosławieństwo i radość życia. Amen.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.